Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie w tej części naszego spotkania z gościem dzisiejszego programu, którym jest pan dr Peter Bielik. Z wykształcenia geograf, jest działaczem katolickim, członkiem Słowackiego Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Reżimu Komunistycznego, publicystą i pisarzem. W czasach komunizmu prześladowany przez ówczesny reżim pracował jako robotnik, a następnie urzędnik. W Polsce ukazała się właśnie jego książka pod tytułem Przeciwko Kościołowi, fałszerze prawdy, lewica, masoni. W tej książce ukazuje pan doktor, jak fałszuje się prawdę historyczną w związku z inkwizycją, procesami Oczary, husytyzmem, rewolucją francuską, działalnością papieża Piusa XII w czasie II wojny światowej, Janem Husem i tak dalej. Te tematy, które wiele, których moglibyśmy dziś także dotykać w ramach naszej audycji. O tej książce jeszcze powiemy. Oczywiście razem z panem doktorem jest pan doktor Stanisław Krajski, którego już państwo znają, filozof i publicysta, autor także wielu książek i częsty gość audycji telewizji Trwam i Radia Maryja. Ostatnio cała seria książek Savoir Vivre jako sztuka życia. Dziękujemy panie doktorze za te książki również i za programy, które tej tematyki dotyczą, ale wcześniej oczywiście pan doktor Stanisław Krajski napisał kilka publikacji dotyczących masonerii. Jest z nami również pani Monika, która będzie nam pomagać w kontakcie z panem doktorem Peterem Bielikiem. I cóż, najpierw poprosimy chyba, tak jak w tamtej części audycji w telewizji Trwam, pana doktora Stanisława Krajskiego, żeby troszkę przybliżył nam naszego gościa, no i opowiedział też, jak to się stało, że spotkał się z panem doktorem Bielikiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Może od tego kontaktu zacznę, że właśnie to pan Bielik nawiązał ze mną kontakt we wrześniu tego roku. Przysłał mi swoją książkę na temat masonerii, Masoneria, nieszczęście naszych czasów, i napisał, że przysyła mi tę książkę, bo 20 razy w tej książce się powoływał na moje publikacje. Ja od razu zareagowałem żywiołowo na ten kontakt, bo zawsze marzyłem o tym, żebyśmy nawiązywali kontakty z innymi środowiskami katolickimi, szczególnie w krajach sąsiednich, a szczególnie ze Słowacją, bo ja od lat jestem zakochany na Słowację, w Słowacji jeżdżę tam często i staram się poznawać słowacką literaturę i kulturę. No i zapoznałem się, nawiązując kolejne kontakty z panem Bielikiem, zapoznałem się z jego różnymi pracami i między innymi tam znalazła się praca właśnie ta, która dotyczy fałszowania historii Kościoła, którą nazwaliśmy po polsku Przeciwko Kościołowi, fałszerze prawdy, lewica i masoni. I ta praca jest takim wierzchołkiem góry lodowej, dlatego że przez całe lata pan Bielik pisał właśnie w prasie słowackiej, ale również i czeskiej, artykuły ukazujące, jak fałszowane są takie kwestie właśnie jak inkwizycja, czy biografia Husa, czy kwestia Nocy Świętego Bartłomieja, czy kwestia Piusa XII i kwestii żydowskiej, czy sprawy związane z samą masonerią. I ja wydałem te rozważania pana Bielika, czy te dowody na fałszowanie i ukazywanie prawdy. Natomiast ta książka o masonerii też powinna się niedługo ukazać w Polsce nakładem Fundacji Nasza Przyszłość. I myślę, że tutaj warto by teraz zapytać pana Bielika przynajmniej o kilka tych problemów związanych z tym fałszowaniem, i może zacznęlibyśmy od końca, to znaczy kwestia papieża Piusa XII i kwestia, ja to nazwałem i kwestia żydowska w tej książce, dlatego że wciąż powraca w prasie i Polski, w mediach polskich, ale i w całej Europie, to te oskarżenia rzucane pod adresem Piusa XII, że on nie reagował na to, jak mordowano Żydów, że nie pomagał Żydom, że co to za katolicka postawa, prawda? I pan Bielik tutaj pokazuje, jaka była prawda i może o tym nam coś pan powie, to znaczy udowodni, że Pius XII właśnie szczególnie zasłużył się w pomocy Żydom podczas II wojny światowej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pius XII urobil obrovský kus práce pre ľudstvo, rátanie pre Židov počas druhej svetovej vojny.
Pius XII zrobił bardzo dużo podczas swojej posługi zarówno dla ludzkości, jak i właśnie konkretnie dla Żydów.
Snażył się zmiernić to utrpenie, które druga światowa wojna ze sobą przynosiła.
Próbował jako zmniejszyć to cierpienie, które przynosiła ze sobą druga wojna światowa.
Co się týka Żydów, pomagał im humanitarnym sposobem.
Pomagał im w sposób humanitarny Żydom.
Na przykład w Rzymie byli Żydzi ukrywani w klasztorach.
Na przykład w Rzymie Żydzi byli ukrywani w klasztorach.
Ale pomagali aj inną cestą, dyplomatycznymi notami.
Pomagał im również w inny sposób, posyłając noty dyplomatyczne.
Watykan zasiahol w prospech Żydów w niektórych sztátoch, u których predpokladal, że jego dyplomatyczna činnosť bude viesť k ukladnému výsledku.
Także wysyłał te noty do różnych krajów innych, gdzie wiedział, że właśnie to prześladowanie Żydów jest bardzo silne.
Na przykład zasiahol aj prospech Żydów aj na Slovensku.
Także te noty pojawiły się również na Słowację wysłane przez Piusa XII.
Ale nie mohol zasiahnuť všade, lebo to nie było whodné.
Oczywiście jego moc nie mogła dosięgnąć wszędzie, ponieważ nie każdemu się to podobało, nie było to możliwe.
Holandskí biskupy zasiahli prospech Židov, nacisti reagovali tak, že začali Židov ešte viac prenasledovať.
Kiedy v Holandii biskupy vystąpili v obronie Židov, stalo się tak, že naziści po prostu jak gdyby zareagali v ten sposób, že ešte bardziej začali tých Židov prešľadovať.
To znači, že otvorené kroky v prospech Židov by im nie vždy pomohli.
Także te kroki otwarte właśnie wręcz przeciwnie, nie pomagały im, ale szkodziły.
Tak, papież preto postupował ticho.
Także papież właśnie postępował cicho.
Ale účinne.
Ale właśnie z dużą mocą.
Výsledkom bolo, že katolická cirkev počas druhej svetovej vojny zachránila asi 800 tisíc Židov.
Wynikiem tego było właśnie to, że Kościołowi katolickiemu podczas II wojny światowej udało się ocalić ponad 800 tysięcy Żydów.
To Żydów nie zachraniła niejaka inna cyrkiew, ani inna organizacja, jako na przykład Czerwony Krzyż.
Także tylu Żydów nie udało się uratować żadnej innej organizacji, ani świeckiej, ani katolickiej. Świeckiej takiej na przykład jak Czerwony Krzyż.
Tuto zasługę Pia XII oceniują aj viacerí Żydia.
Także doceniają tą zasługę Piusa XII również Żydzi, sami Żydzi.
Jeszcze tylko.
Znaczy, w swojej książce pisze pan też, że Żydzi w tysiącach byli chronieni w samym Watykanie.
Tak,
w tej straży papieskiej.
Aj, tak.
Natomiast mówiliśmy w poprzednim programie o tym, że w Polsce na przykład w ogóle nie jest znany temat bitwy o Białą Górę. Mówi się, jak się rozmawia z wykształconymi ludźmi w Polsce, no to oni z reguły mówią tak, że właśnie ta bitwa doprowadziła do największych klęski Czechów w ich dziejach, no i że faktycznie tutaj Kościół katolicy i katolicy się przyczynili do jakiejś tragedii Czechów. Pan w swojej książce pokazuje wręcz coś przeciwnego.
Bitka na Białej Górze nie miała priamo národnostné pozadie.
Także bitwa na Białej Górze nie miała nic wspólnego z jakimiś problemami narodowymi.
Była dôsledkom zbury części protestanckiej szlachty w Czechach.
Była wynikiem powstania części szlachty protestanckiej w Czechach.
Proti zákonnému panovníkovi.
Przeciwko prawnemu władcy, prawomocnemu władcy.
czas protestanckich zburzeńców nie byli Czesi, ale Niemcy.
Częścią tych protestanckich powstańców, w cudzysłowie, byli nie sami Czesi, ale Niemcy.
Niektórzy z nich do końca nie wiedzieli po czesku.
Także niektórzy z nich nawet nie znali języka czeskiego.
Do końca czeski nie wiedział ani ten król, którego si zwolili, był to Fryderyk Falski.
Fryderyk Falski, król, którego właśnie wybrali, nawet on nie umiał języka, nie znał języka czeskiego.
Na drugiej stronie ten król, proti któremu się zburili, Ferdynand, czeszczynu owładał.
Z drugiej strony król, przeciwko któremu powstali, Ferdynand, ten język czeski znał.
Bitkę na Białej Górze bojowali proti sobie dwie żołnierskie wojska.
Także w bitwie na Białej Górze walczyły przeciwko sobie dwa wojska, dwie armie.
Obie wojska były złożone z Niemców.
Obydwie armie były złożone z Niemców, składały się z Niemców.
To wojsko, które służyło katolickiej stronie, zwyciężyło.
Wojsko, które służyło stronie katolickiej, po prostu zwyciężyło.
Bezpośrednim wysledkom Białej Góry było to, że protestanski Niemcy się przestali stiahować do Czech.
Takim bezpośrednim wynikiem bitwy na Białej Górze było to, że po prostu Niemcy protestanci przestali sprowadzać się na ziemie czeskie.
Czyli bitka na Białej Górze była skór prospech czeskiego narodu, jako jego nieprospech.
Także właściwie ta bitwa na Białej Górze przemawiała na korzyść narodu czeskiego bardziej niż na jego niekorzyść.
Jest zaujímavé, że się zamlčuje, że vodcovia protestanckiej czeskiej szlachty, którzy się zburili proti cisárovi Ferdinandowi.
Ciekawe jest to, że właśnie przemilcza się fakt, że wodzowie protestanckiej części właśnie występującej szlachty
się chcieli spojić z tureckim sułtanem.
Chcieli wejść w cudzysłowie w komitywę z tureckim sułtanem.
Także, jakby dosiahli swój cel, co by mali Czesi z toho, żeby się stali poddanymi tureckiego sułtana.
Także właśnie, gdyby udało im się osiągnąć cel, to najprawdopodobniej Czesi zostaliby poddanymi sułtana tureckiego.
Może teraz przejdźmy do tematu masonerii. O tym temacie, znaczy na temat masonerii jest i w tej pana książce Przeciwko Kościołowi, fałszerze prawdy, lewica masoni, jak sama nazwa wskazuje, jest w tej pana książce poświęconej masonerii, masoneria nieszczęście dla Europy. I tam pisze pan praktycznie o wszystkich najważniejszych problemach związanych z masonerią. Może warto tutaj podjąć przy okazji kilka wątków. To znaczy, wróćmy też do tych wątków doktrynalnych, bo mówiliśmy w programie w telewizji Trwam o tych podstawowych zasadach masonerii, podstawowych ich celach, ale w swojej książce pisze pan też o tym, że jednym z głównych elementów doktryny masonerii jest kabała. Czy mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć?
Kabała jest starodawne pohanstwo, które dneska dostała moderny natier.
Także kabała wypływa ze starych pogańskich zwyczajów, które dzisiaj ubieramy w nowoczesną formę.
Czyli jest to blud stary niekoľko tysięcy roków, który się dnes podsuwa, jakoby przedstawiał pokrok.
Także jest to pewnego rodzaju taki błąd stary pogański sprzed kilkuset lat, a dziś się go przedstawia, jakoby był czymś nowym, jakimś krokiem naprzód.
Potom, ako kresťanstvo ukázalo na svoju mravnú veľkosť,
potom, jak chrześcijaństwo wskazało na svoju morálnu wielkość,
návrat ku pohanstvu je veľký krok späť.
Właśnie ten powrót do pogaństwa jest takim wielkim krokiem do tyłu.
To nie jest pokrok, to jest upadok.
Czyli nie jest to jakieś osiągnięcie, jest to upadek.
No znaczy, trzeba by dopowiedzieć, że kabała powstała jako reakcja niektórych środowisk żydowskich na osobę Jezusa Chrystusa, prawda? I była jakby wprost w Chrystusa wymierzona.
Tak, ale kabala się opiera jeszcze o starsze pohanskie, perskie a babilońskie nabożeństwo.
Także Kabała opiera się na dużo starszych, pogańskich, właśnie babilońskich zwyczajach, jakichś liturgicznych w pewnym stopniu.
To znaczy i również na starożytnej Grecji, prawda? Bo na orfizmie, to znaczy jest to ta religia, gdzie człowiekowi proponuje się, że to on, znaczy wybrani ludzie zostaną bogami, prawda? A pisze pan też w tej swojej książce o stosunku Kościoła katolickiego do masonerii.
Tak. Kościół katolicki, co papieży odsudzili swobodomurarstwo mnohokrát.
Papieże negatywnie osądzili masonerię już wielokrotnie.
Przybliżnie to było do końca, jest to asi 200-krát.
Mniej więcej będzie to nawet 200 razy.
A nie więcej.
Jeśli nie więcej.
Po pierwszy raz to było w roku 1737.
Pierwszy raz miało to miejsce w roku 1737.
A ostatni raz to było w roku 1983.
A ostatni raz miało to miejsce w 1983 roku.
Pisze pan też w tej drugiej części swojej książki o masonerii w poszczególnych krajach. Na Słowacji, w Czechach, we Francji, w Wielkiej Brytanii, tak? Tam jest w Niemczech, w Rosji, w Polsce, nie pamiętam już, na Węgrzech też, prawda?
Tak, w strony Europy.
W Europie Środkowej.
No właśnie, więc w tej środkowej Europie, znaczy może zacznijmy od Polski. Co pan pisze o Polsce?
Tak,
o polskiej masonerii.
Swobodomurarstwo mało wielki wpływ na dziejny Polska.
Masoneria miała bardzo duży wpływ na historię Polski samej.
Jeden czeski swobodomurarski czasopis napisał.
W jednym czeskim właśnie masonerskim czasopiśmie.
Że swobodomurarstwo stoi za wszystkimi ważnymi udalostiami w dziejinach Polska.
Było właśnie napisane, że dzięki masonom właśnie odbyły się te wszystkie ważne historyczne wydarzenia,
znaczy,
w Polsce.
Mieli wpływ.
Stoją za tym.
Od końca 18. stulecia do połowy 19. stulecia.
Od końca 18. wieku do połowy 19.
Ale wpływ swobodomurarstwa na dziejiny Polska pokraczował i po tomto datumie.
Jednak ten wpływ masonerii na historię Polski dało się zauważyć również po tych datach, po tej cezurze.
Także te to udalosti boli na przykład účas na rozdzielenie Polska końcem 18. stulecia.
Było to między innymi z tych wydarzeń, to było między innymi właśnie rozbiór pod koniec 18. wieku.
Účasť na powstaniu w roku 1830-1863.
Dwa kolejne powstania, 1830-1863.
Mało swój podiel na obnowę Polska w roku 1918.
Także na ponownym pojawieniu się Polski w 1918 roku masoneria miała swój udział w tym.
Mało swój wpływ na dziejny w Polsce między dwoma światowymi wojnami.
Wpływy masonerii było także widać właśnie w okresie międzywojnia.
Kiedy niekoľko prezydentów, wiele predsedov vlád a ministrov boli swobodomurármi.
Kiedy to właśnie paru prezydentów, ministrów, jak i premierów właśnie należało do masonerii.
Asi 500 polskich ministrów, przybliżnie 200 ich patrzyło do swobodomurarstwa.
200 ministrów należało do masonerii.
Jak to 200 ministrów?
No. Z 500, z całego pocztu.
Z 500, którzy właśnie wtedy się znajdowali,
znaczy,
w rządzie.
Biorąc
200,
pod uwagę wszystkich, którzy byli w okresie międzywojennym.
Tak, 200 należało do masonerii.
A mało swój wpływ aj na znik Solidarity.
Także miało również swój wpływ na pojawienie się Solidarności.
Mhm. A jak pan, znaczy można by tutaj to tylko skomentować, prawda, przypomnieć, kiedyś już o tym mówiliśmy w Radiu Maryja, że dzisiaj wiemy, zresztą dzisiaj od dawna wiemy, dzięki profesorowi Kazimierzowi Morawskiemu, historykowi okresu międzywojennego, który napisał taką książkę Źródła rozbiorów Polski, że no, po Cieczy Wiedeńskiej te środowiska pogańskie, które dopiero co tworzyły loże różokrzyżowe, różokrzyżowców, bo jeszcze wtedy o masonerii nie było mowy, jakby przeraziły się tym faktem odsieczy, przeraziły się, że nie uda im się spoganizować Europy, jeżeli Polska będzie silnym państwem. I wtedy w Niemczech powstała w Lipsku loża różokrzyżowa, której jedynym celem było doprowadzenie do zniszczenia Polski, do rozbiorów Polski. Ona powstała pod koniec XVII wieku, loża, która nosiła nazwę Okrągły Stół. I tak można dalej jakby uszczegóławiać to, co pan mówi, znaczy pokazywać, na czym te wpływy polegały, prawda? No bo powiedzmy fakt, że mamy taki hymn, jaki mamy na początku XX wieku, był to jedyny hymn, którym nie występowała nazwa słowo Bóg, prawda? Tylko, no bo hymn wybrali masoni, a skomponowany został i ułożone słowa też przez masonów. A jakby pan oceniał, tak patrząc z punktu widzenia Słowacji, czy z punktu widzenia tych dokumentów i publikacji, które pan studiował, wpływy masonerii w Polsce teraz, w tej chwili?
Swobodomularstwo působí všade tým istým duchom.
Masoneria działa wszędzie w ten sam sposób, z tym samym duchem.
Jeden z jej cieľov je presadiť tzw. kulturu smrti.
Jednym z jej celów jest właśnie wprowadzenie kultury śmierci.
To znaczy rozšírenie potratov.
Także rozszerzenie aborcji, zalegalizowanie.
Umelej antykoncepcje.
Antykoncepcji.
Eutanazji. Albo aj rozbijanie rodziny.
Rozbijanie rodziny, czyli rozwody.
Rozwody. Albo jednoducho tak zwanymi rejestrowanymi partnerstwami.
Rejestrowaniem, zalegalizowaniem wolnych związków.
Alebo wolnego służenia ludzi bez małżeństwa, konkubinatu.
Czyli konkubinatu jeszcze.
Iste każdy wie, odkiaľ sa tieto negatívne javy presadzujú, jakimi prostriedkami.
Tak, każdy na pewno wie, w jaki sposób wprowadza się te negatywne rzeczy.
To znaczy tak, to znaczy doprowadziliśmy się do takiego poziomu świadomości, czy lepiej precyzyjnie doprowadzono nas do takiego poziomu świadomości, że dzisiaj to wszystko, co pan wymienił, to ludzie uważają, że to jest normalne, nie? Że jak mówią o tym w prasie, radio, telewizji, czy mówią politycy, to jest normalne. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie historycznie, jak to było, no to niedawno jeszcze takie poglądy, czy takie propozycje miała wyłącznie masoneria. I pan, jakby oceniając sytuację w Polsce, czy oceniając sytuację na Słowacji, no bo w tej chwili te wpływy masonerii tutaj bezpośrednio, takie bezpośrednie, namacalne, jest bardzo trudno uchwycić, chociaż można, no to pan wskazuje na te czynniki, znaczy na te wierzchołki Góry Lodowej, że tu widać po skutkach, tak? Tak. Chociaż no, w Polsce tutaj jeszcze jest w sumie najlepiej, prawda, pod tym kątem. No a w Rosji, masoneria w Rosji, bo tutaj no, w Polsce nikt nie pisał o sytuacji, o wpływach masonerii w Rosji, o ile wiem, albo no, pan o tym pisał.
Tak. V Rusku sa slobodomorárstvo podielalo na predasledovaní katolíckej cirkvi.
V Rosii vlastne masoni skupili sa na prešľadovaniu kostiola katolíckého.
Napríklad za vlády cárovnej Jekateriny sa podielali na zatvorení asi 4/5 pravoslavných kláštorov.
Za panowania carycy Katarzyny mieli swój udział właśnie w tym, że zamknięto 4/5 klasztorów w Rosji.
Ano. W roku 1825 wywołali nieuspieszne tak zwane dekabrystyczne powstanie.
W roku 1825 wywołali właściwie to powstanie dekabrystów.
W roku 1917 uskutocznili tak zwaną februarową rewolucję, którą się zrzucał carski reżim.
W 1917 również za ich sprawą między innymi właśnie miała miejsce rewolucja lutowa, której właśnie obalono carat.
Slobodomorárstvo malo svoj vplyv aj na nastolení komunistického režimu v roku 1917.
W 1917 roku też miał właśnie masoneria miała wpływ na to powstawanie reżimu komunistycznego w Rosji.
A końcem 80-tych roków podporowała Gorbaczowa. Czym się skończyło komunistyczne obdobie w Rosji?
Od roku 1980, czyli od końca lat 80. wspierała również Gorbaczowa aż do upadku reżimu komunistycznego.
Czy tak, ja myślę, że tutaj by wystarczyło, oddalibyśmy głos naszym radiosłuchaczom, natomiast ja tylko przypomnę, jakie tematy pan podejmował w swojej książce, no bo pan pisał i o teorii ewolucji, pokazując, jak ta teoria była tworzona w sposób bardzo często poprzez odwoływanie się do niesprawdzonych danych lub poszukańczych danych i jak była wykorzystywana przeciwko religii katolickiej. Pisał pan o inkwizycji, o husycyzmie, o czym było więcej powiedziane w poprzednim programie w telewizji Trwam, o procesach o czary, o czym też mówiliśmy, noc świętego Bartłomieja, przypadek Galileusza, różne problemy związane z rewolucją francuską, no i Pius XII i kwestie masońskie. Także zapraszamy do...
Ja wyczytałem, że pan doktor był zaangażowany w pewnym okresie również politycznie, związany z pewnymi ugrupowaniami politycznymi. Jak to się stało, że najpierw pan doktor wycofał się z tej działalności politycznej? Czy stwierdził, że te ugrupowania polityczne nie są w stanie zrealizować celów, dla których przystąpił do nich? Czy może jeszcze inne racje za tym stały? No i również jak to się stało, że starając się o urząd prezesa Słowackiego Instytutu Pamięci Narodowej, zgłaszany jako kandydat, niestety tego urzędu nie otrzymał?
Koniec własnej sprawy.
Potem, żeście mnie dostali jako prezesa IPN.
Hej. Istá časť liberálnych masmédií začala na mňa útočiť, že nemám politické korektné názory, čo sa týkajú minulosti Slovenska.
Pewna część mass mediów zaczęła tak zwaną nagonkę na pana Bielika, że nie ma właśnie pewnych tych poprawnych poglądów na temat, historycznych poglądów na temat powstania słowackiego.
Preto tá politická strana, ktorá ma kandidovala, ma vyzvala, aby som sa vzdal kandidatúry.
Dlatego właśnie ta partia polityczna, z której pan Bielik kandydował, wezwała go do tego, żeby on poddał się.
Aby som stiahol svoju kandidatúru, čo som aj urobil.
Także, żeby swoją kandydaturę wycofał. I tak też zrobił.
A gdy chodzi o te właśnie ugrupowania polityczne?
Czy jesteś w jakiej
stronie? Bol som kresťansko-sociálnej únie.
Byłem członkiem Unii Chrześcijańsko-Społecznej.
A preto som z niej vystúpil, pre ten dôvod, ktorý som už uviedol.
Ale vystąpiłem właśnie z niej z tego powodu, o którym przed chwilą wspomniałem.
Tá strana nezískala dostatočný počet hlasov, aby mohla uskutočniť svoj volebný program.
Także ona nie dostała tak dostatecznej ilości głosów, aby mogła swój program w jakiś sposób realizować potem.
Proszę Państwa, zapraszamy do rozmowy z naszym gościem, panem doktorem Peterem Bielikiem, panem doktorem Stanisławem Krajskim, 056 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66, numer kierunkowy do Torunia 056. I już odbieramy pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Piotra i zgromadzonych gości, mówię już z Leszna. Ja chciałabym powiedzieć o aktualnych aspektach funkcjonowania masonerii, w Polsce szczególnie. Ja zajmowałam się trochę tym tematem z uwagi na to, że widziałam, jak wpływy masonerii, a szczególnie Wielkiej Loży Narodowej Polskiej, oddziałują także na różne aspekty społeczne, a także na środki publiczne. Działając w jednym z organów sejmiku wojewódzkiego, stwierdziłam, że w Radzie Naukowej jednego z muzeum funkcjonuje wielki mistrz Loży Narodowej Polskiej Tadeusz Cegielski. I nagle do tego muzeum zaczęły płynąć ogromne pieniądze, z poszkodowaniem oczywiście innych instytucji kultury, które potrzebowały także niezbędne środki do zabezpieczenia minimum funkcjonowania. Wpłynęło tam z sejmiku województwa 10 milionów złotych. W związku z tym postanowiłam podjąć taką działalność, aby uchwałą sejmiku wykluczyć wielkiego mistrza Loży Narodowej Polskiej z tejże rady muzeum, co zostało przyjęte przez sejmik. I teraz chciałabym pokazać, jak toczyły się losy tej uchwały. Otóż zaskarżył ją wojewoda Wielkopolski. Sejmik wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i proszę posłuchać, jakie było orzeczenie tegoż sądu. Otóż ten sąd stwierdził, że mimo funkcjonowania i obowiązującego jeszcze prawa z 1938 roku, czyli rozporządzenia prezydenta Mościckiego zakazującego funkcjonowania masonerii w Polsce, a także pomocnictwa tej masonerii, i że sąd zna te przepisy, ale teraz jest inna rzeczywistość i na podstawie innej rzeczywistości wydał wyrok uchylający tę uchwałę. Wystąpiliśmy dalej ze skargą do Naczelnego Sądu w Warszawie i muszę powiedzieć, że zainteresowanie mediów było ogromne, ponieważ prawie wszystkie media pojawiły się na tą rozprawę. Otrzymały ode mnie wyrok sądu w Poznaniu i stwierdziły, że będą na ten temat pisać, bo sprawa jest iście ciekawa, z uwagi na to, że poważne środki publiczne również na to idą. Ja także stwierdziłam jeszcze, że w rozporządzeniach ministra finansów pismo, które wydaje Wielka Loża Narodowa Polska, to jest pismo Ars Regia, jest zwolnione z podatku VAT jako czasopismo naukowe. Jest to ewidentnie pismo wolnomularskie, które ma nawet zastrzeżone możliwości wchodzenia na niektóre wykłady, które są tam prezentowane na posiedzeniach tych loży. I tutaj możemy popatrzeć teraz, jak to się ma do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż Konstytucja w artykule 13 zakazuje działalności organizacji, które mają utajnione członkostwo. A utajnione członkostwo jest zapowiadane właściwie we wszystkich dokumentach tejże loży. Od Konstytucji Andersona poprzez Konstytucję Wielkiej Loży Narodowej Polskiej. Jak mówi sam pan Tadeusz Cegielski, jakie jest motto działania tej loży? Otóż masonerię musi się czuć wszędzie, nie powinno jej się jednak odkryć nigdy. W dalszych wywiadach mówi o zakazie informowania kogokolwiek, kto jest członkiem tej loży. A zatem jeżeli mamy ewidentną sprzeczność z konstytucją, powinniśmy podjąć jakieś działania. Ja próbowałam takie działania podjąć w Sejmie i to była pierwsza interpelacja od przedwojnia w sprawie masonerii, łącznie razem z panią świętej pamięci już Urszulą Wachowską z Poznania wystąpiłyśmy do ministra sprawiedliwości i ministra administracji spraw wewnętrznych, aby wyjaśnił tą rozbieżność z jasnym i oczywistym przepisem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż odpowiedzi przez pół roku nie otrzymywałam. Dopiero po interwencji dosyć takiej pokazie i właściwie zupełnie enigmatyczna odpowiedź mniej więcej na tej samej zasadzie, co to orzeczenie sądu. Co to oznacza? To oznacza, że jednak funkcjonowanie ono jest właściwie jasne do uchwycenia, natomiast w ogóle się o tym nie mówi. Nikt nie chce podjąć tej tematyki, bowiem każdego nazywa się oszołomem i zupełnie niezrównoważonym człowiekiem, który występuje w tych kwestiach. Natomiast ja uważam, że ten temat jest bardzo ważny. Inne państwa podejmują takie działania i chociażby dam taki przykład Norwegii, która w 1997 roku ogłosiła w ramach ustawy Parlamentu Norweskiego, że masonem nie może być żaden członek rządu i wszyscy członkowie rządu, którzy wtedy byli w rządzie norweskim, musieli ustąpić. Między innymi pan Werner Christie, który był ministrem zdrowia, musiał ustąpić. Dalej, w Anglii rozważa się także taką ustawę, aby masoni nie mogli być sędziami, nie mogli być policjantami, nie mogli być członkami rządu, to znaczy w tych momentach, gdzie podejmuje się istotne działanie, albowiem oni nie podlegają żadnym innym zobowiązaniom, jak tych, które wynikają z ich dokumentów, czyli z ich tej konstytucji, która rzeczywiście jest zupełnie oderwana od tego, co obowiązuje i w naszym państwie, zwłaszcza jawność i wolność słowa, ponieważ niby się o tym mówi, że jest to jakby najważniejsza rzecz w państwie demokratycznym, natomiast ta kwestia w państwie demokratycznym w ogóle nie funkcjonuje w odniesieniu do istnienia tych lóż masońskich. Chociażby ta ostatnia kwestia, czyli podjęcie działalności przez tą lożę Bnaj Brit, która ma się zajmować Radiem Maryja i prawda, telewizją Trwam, no co to oznacza? To oznacza, że wchodzenie w stosunki społeczne, wchodzenie właśnie w tą zasadę wolności słowa. Jeżeli tak ma być pojmowana demokracja, to może postarajmy się ją najpierw zdefiniować, bo nie wiemy w ogóle o czym mówimy, jeżeli dopuszczamy funkcjonowanie tego typu organizacji. Oczywiście chciałam powiedzieć, że na tej rozprawie dziwna rzecz się stała, ponieważ sejmik reprezentował radca. Natomiast pan sędzia zwraca się do mnie, powołując się na inny przepis konstytucji o wolności zrzeszania się, natomiast jakby nie doczytując artykułu 13, mówi, jeżeli pani chce, pani Barys, zakwestionować, to niech pani wystąpi do sądu. No przepraszam bardzo, jeżeli sąd bada sprawę, to musi badać wszystkie aspekty tej sprawy, a nie tylko jednostkowo odnosić się do podniesionej kwestii. I dlatego uważam, że jeżeli nie będziemy jako katolicy, a to jest nasz obowiązek występować, jeżeli działamy, jeżeli obejmujemy jakieś funkcje publiczne, jednak patrzeć na różne aspekty życia społecznego, takie, które by miały przynosić szkodę temu życiu społecznemu, no musimy pokazywać. I uważam, że taka działalność jest we wszechmiar potrzebna. Wystarczy tylko wejść na stronę tego czasopisma wolnomularskiego i możemy zobaczyć to wszystko, o czym państwo mówicie, co robiła, co robi w kwestiach politycznych i innych, a także społecznych, no to oczywiście tam jest wszystko czarno na białym napisane i nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego uważam, że obowiązkiem naszym jest o tych kwestiach mówić, te kwestie piętnować, ponieważ nie ma tak, żeby media publiczne kiedykolwiek na ten temat napisały. Nawet dziennikarze, którymi ja się spotkałam w Sądzie Najwyższym, mówili, że bardzo ciekawa sprawa. Oni będą o tym pisać. Ja mówię, panowie, no przecież nie dopuszczą was do tego, żebyście ten temat w ogóle podjęli. No i rzeczywiście okazało się, że żaden artykuł na ten temat, przynajmniej tego orzeczenia poznańskiego, który w ten sposób traktował tą kwestię, nie znalazł się w mediach publicznych, a były poważne dzienniki obecne tam, które by mogły na ten temat wiele napisać. Natomiast dziwnym trafem jest, że partie polityczne, które jednak, zwłaszcza partie konserwatywne, które mają właściwie za cel i obronę dobrze pojętej demokracji, nie takiej demokracji, jaka jest na użytek teraz serwowana społeczeństwu, powinni te kwestie wyjaśniać i podejmować. Oczywiście możemy służyć tutaj całą dokumentacją na ten temat, ale warto by było jednak wzorem przynajmniej Norwegii albo Wielkiej Brytanii, która już bardzo mocno się zmaga z tym problemem, ponieważ to ma wpływ i na orzeczenia sądowe, i na korporacje przecież adwokackie, wielkim mistrzem Loży Narodowej był Ryszard Siciński, członek Rady Adwokackiej w Warszawie. No, to są te wszystkie kwestie, które potem się dziwimy, skąd one wypływają, co to się dzieje, że taki mamy przekaz publiczny, że mamy tego typu informacje, gdzie zapadają decyzje, kto o tym stanowi, że tak się dzieje. No to tutaj powinniśmy pewne rzeczy prześledzić i będziemy doskonale wiedzieli, skąd to się bierze i dlaczego tak jest, a nie inaczej.
Dziękujemy serdecznie pani mecenas, pani poseł. Gorąco pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak, to za odpowiedź, bo ona właśnie nie dał mi poziomu.
Tak, pytania nie było, więc pozostawiamy wypowiedź pani mecenas bez komentarza. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Tak, dzwoni Andrzej z Sopotu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Można już mówić.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja chciałbym, pozdrawiając oczywiście ojca i drogich gości w studio, zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Mniej więcej, no właśnie dokładnie mija 10 lat, jak 70. rocznicę zdjęcia krzyża z korony orła, to 13 grudzień 1927, 10 lat temu w felietonie Radia Maria tę sprawę poruszyłem dwukrotnie i tę sprawę poruszałem w publikacjach. Ostatnio dwa tygodnie przed wyborami w czasopisie w tygodniku Myśl Polska napisałem taki felieton prośba do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w której powołując się na fakt uchylenia przez obecnego prezydenta rozporządzenia prezydenta Mościckiego zakazującego działalności lożą B'nai B'rit, poprosiłem pana prezydenta, żeby zechciał również mocno swojego urzędu uchylić rozporządzenie raczej prezydenta Rzeczypospolitej właśnie z 13 grudnia 1927 roku i przywrócić godło Polski, w którym korona będzie zwarta, a więc reprezentować będzie myśl suwerenną polską, będzie ozdobiona krzyżem, a więc gwarantem tej suwerenności, a ze skrzydeł będą zsunięte masońskie pięcioramienne gwiazdki. No i argumentowałem to tym na końcu, że no wiadomo, wiesz, powiedział, podsumowując całe dzieje Polski, te słynne swoje słowa, tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. Ja tu mam takie pytanie pierwsze do pana prelegenta i oczywiście do zebranych studio. Nie mogę zrozumieć, dlaczego wokół tej sprawy jest olbrzymie milczenie. No, nasuwa się wprost nieodparcie, przypuszczenie, podejrzenie, że za tą sprawą stoją potężne siły masonerii i co gorzej, że stały one już przed II wojną światową, ponieważ śledziłem bardzo dokładnie wszystkie kręgi społeczne, wszystkie elity społeczne w Polsce, ich enuncjacje, ich wypowiedzi. Na to nikt nie zwrócił uwagi. Sprawa przeszła, jak gdyby przeszli wszyscy do porządku dziennego. To jest dla mnie zdumiewające i tu chciałbym zwrócić, a czy zapytać się, przecież chodzi o godło sąsiedniego państwa w stosunku do Słowacji, no sprawa jest naprawdę nietuzinkowa. Nie mogę, proszę ojca, proszę drogich słuchaczy, nie mogę tego zrozumieć. Druga sprawa jest następująca. Mianowicie Jeżeli chodzi o kwestie, jak rozpoznać masonerię, słyszę, o zresztą obserwuję, ukazuje się dość dużo książek teraz na ten temat i pochodne tematy związane z masonerią, demaskując jej działanie. Ale ja bym powiedział tak, że z moim zdaniem my Polacy powinniśmy sięgać do najbardziej autorytatywnych źródeł. Ja mam przed sobą książkę napisaną przez błogosławionego biskupa, doktora Józefa Sebastiana Pelczara, w swoim czasie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, biskupa beatyfikowanego przez naszego papieża Jana Pawła II Wielkiego. Tytuł książki Masoneria, jest to książka napisana niesłychanie jasno, mimo że spełnia wszystkie wymogi prac naukowych, jest ona napisana jasno. I na końcu tej książki, liczącej około 360 stron, jest taka uwaga, czego można się spodziewać, czy masoneria w krajach katolickich będzie pokonana i wykorzeniona. I tutaj błogosławiony biskup odpowiada tak, to są ostatnie słowa książki. Nie, raz dlatego, że ona potrafiła wcisnąć się do rządów i parlamentów, a ma na usługi kapitały, dzienniki, katedry i teatry. Powtórę, że jest jej podściółką, czyli jej glebą, mówiąc dzisiejszym językiem, jest upadek wiary i obyczaju, czyli gangrena moralna, która zamiast zmniejsza się z każdym dniem rośnie. Wreszcie, że jej sojusznikami są materializm, liberalizm, radykalizm i socjalizm. Także walka z nią jest niełatwa. Mimo to trzeba z bronią w ręku, oczywiście z bronią duchową, stawać przeciw wszystkim tym wrogom, tam zaś gdzie loże jeszcze nie istnieją, pracować usilnie nad umocnieniem ducha chrześcijańskiego, pamiętając na słowa apostoła. To jest zwycięstwo, które zwycięża świat. Wiara nasza. Pierwszy list świętego Jana 5:4. Otóż, drodzy zebrani studii, drodzy słuchacze, ja bym powiedział tak, że pisanie, wtórne pisanie, takie no powielanie, cytowanie prac o masonerii ma ten problem, stawia, że gubimy się w tym. Poza tym masoneria pozwala o sobie pisać, bo niewątpliwie fakt, że takie rzeczy, takie audycje, jakie dzisiaj mamy i jakie książki, jej tematy się ukazują, nie są bez jej zgody. Po prostu masoneria jest w tej chwili tak potężna, że pozwala sobie na porażanie nas. Właśnie jest obrazem swojej potęgi. Tymczasem my musimy, owszem, wiedzieć, że istnieje, ale przede wszystkim musimy walczyć o to, żeby glebę, na której się rozwija, po prostu eliminować. I tą glebą jest niesłychany upadek obyczaju w Polsce i pod pozorami praw człowieka w Polsce, teraz w Europie także. To, co tutaj nasz prelegent drogi mówił o tym, to jest prawda. Te wszystkie obyczaje przeciwne prawu naturalnemu, nie tylko wierze, ale prawu naturalnemu, byłyby, gdyby te były przestrzegane o prawa naturalne, to byłaby nasza obrona. To byśmy mogli to wykorzenić. Młodzież zorientowałaby się, o co chodzi. Tymczasem my tak troszeczkę, jak już jest bardzo źle, krzyczymy, że boli. Prawda? Coś się złego dzieje. Ale sprawę trzeba postawić od podstaw. Także ja osobiście mam drugie pytanie do pana prelegenta. Ono polega na tym, czy on nie uważa, że właśnie ta książka błogosławionego biskupa Pelczara, czy ona nie powinna być upowszechniona nikogo w Polsce, na Słowacji, przez wydawnictwa katolickie i rozpropagowana, proszę ojca, no tu apeluję tak trochę mówiąc szerzej do Radia Maryja, rozpropagowana. To jest nasza potężna broń, to jest odwrotne. Książka pisana jest rzeczowo, z miłością, bez nienawiści, ale bez naiwności. I książka, która określa sytuację wówczas, a i dzisiaj masonerii, niesłychanie trafnie. To po prostu trzeba przeczytać. Więc podkreślam dwa pytania. Jedno to jest, czy zna sprawę i przyczyny, moim zdaniem masońskie, zmiany godła w Polsce i dlaczego sprawa w Polsce do dziś jest przemilczana. I drugie pytanie, powtarzam, czy nie warto by było rozpocząć od podstaw tych spraw, to znaczy oprzeć się o, moim zdaniem, bezwzględnie autorytatywną książkę błogosławionego biskupa, naukowca Pelczara, beatyfikowanego przez Jana Pawła II, a więc beatyfikacja jest niesłychanie adekwatna, dopasowana, że powiem, do dzisiejszych naszych potrzeb. Będę wdzięczny.
Dziękuję serdecznie, z Bogiem. Do pierwszą część pytania chyba pan doktor Stanisław Krajski, prawda?
To znaczy, to jest pytanie teraz do ojca, o ile ja mam świadomość, to Pelczar już jest świętym, tak?
No,
Pelczar jest świętym. Drugie, znaczy kwestia godła polskiego i siły masonerii, znaczy, bo Tutaj pan dzwoniący mówił tak, znaczy zakończył, czy pod koniec swojej wypowiedzi powiedział tak, że no masoneria już pozwala wydawać o sobie książki, tak jakby no jej władza jakby była taka, że musimy korzystać z jej pozwolenia i że w związku z tym nie warto pisać tych książek. I ja bym powiedział, że, ale powiedział pan zarazem, że no trzeba znać masonerię. I tu jest ten problem, bo pan Bielik mówił o tym, że Kościół potępiał masonerię ponad 200 razy. I pytanie, dlaczego potępiał ponad 200 razy? Odpowiedź jest dlatego, że ona wciąż używała nowych argumentów, nowych nazw, pod nowymi przykrywkami występowała, stosowała nowe metody i książka świętego Pelczara jest świetna, ale ona no, ujmuje pewne podstawowe ponadczasowe sprawy, natomiast oczywiście nie może chwytać tych zmian, które nastąpiły przez następne 100 lat. Natomiast temat, znaczy ja pisałem, w naszym dzienniku wyszedł niedawno, we wrześniu, koniec września, taki mój artykuł o układzie i pokazywałem, że ten układ masoński działał w Polsce od czasów końca, znaczy jeszcze przedtem układ różokrzyżowy, od końca XVII wieku po dzień dzisiejszy. No, no, i oczywiście, że Godło i hymn Polski były jakby dziełem tego układu, tylko że pamiętajmy jeszcze o jednym, że jeżeli ktoś nie chce mówić o masonerii głośno, czy uważa, że w ogóle jakakolwiek rozmowa o zmianie godła, czy zmianie hymnu nie powinna mieć miejsca, to nie oznacza, że ten ktoś jest masonem. Prawda? Tutaj jest taki problem, że no, jak wszyscy wiemy, jest takie pojęcie politycznej poprawności. Ono ma swoją specyficzną polską odmianę, czyli jest taka polityczna poprawność po polsku, prawda? Nie wolno źle mówić o Czesławie Miłoszu, nie wolno źle mówić o Szymborskiej na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
O Kuroniu. No
o Kuroniu, tak, nie wolno źle mówić o Kuroniu, czy o Janie Józefie Lipskim, prawda? I w ramach tej politycznej poprawności, która dotyka znaczną część inteligencji polskiej, no nie mówi się o takich rzeczach jak masoneria, prawda? To jest ciekawe, że w Wielkiej Brytanii o masonerii można porozmawiać z każdym, a w Polsce, jak ktoś zaczyna mówić o masonerii, to mówią, że to oszołom, bo polska poprawność polityczna tego tematu nie tego. Więc oczywiście, że trzeba przypominać o tym wszystkim, co jest związane z godłem i z hymnem i o to walczyć, no ale to mi się wydaje, że to nie jest jednak tak, żeby tutaj masoneria miała może teraz się trochę zmieniło, decydujący wpływ. Oddaję głos panu.
Nie. To właściwie odpowiedziane, ale...
Nie, bo pytanie było...
Nie, nie. Że właśnie, czy mała by być przełożona dosłownie, czy miała by była na słowensku.
Nie, bo pytanie, to nie. Pytanie wspomogę pan doktor Bielika, bo pytanie tak, było, czy... Znaczy, w swojej książce pan Bielik się wielokrotnie powołuje na książkę Pelczara. I no może pan tylko wyrazi po prostu zdanie o niej.
Tak to. Czy ta kniha, ojca biskupa Pelczara bude vydaná na Slovensku, to nezávisí odo mňa. To závisí od toho, či sa nájde nejaký vydavateľ pre ňu.
Oczywiście to wydanie książki ewentualnie księdza Pelczara na Słowacji nie zależy od pana Bielika, tylko od tego, czy się znajdzie jakiś wydawca na Słowacji, którego ta książka na tyle zainteresuje, by ona się pojawiła.
Táto kniha veľmi dobrá, má jeden nedostatok, že bola napísaná už pomaly pred 100 rokmi.
Mimo, že tá książka jest bardzo dobrá, to jedynym jej mankamentem jest to właśnie, že napísaná została ponad 100 lat temu.
Čiže nezachytáva vplyvy slobodomurárstva na dejiny sveta zhruba v poslednom storočí.
Čili neujmuje vplyvov masonerii na dzieje, na historię świata ostatniego stulecia.
Albo nie ujmuje też zmiany taktyki przez nią, prawda?
Ale czy to prawdą jest, no właśnie, bo to można tak powiedzieć zgodnie z zasadą poznaj strachu po zapachu, prawda? Czyli jeżeli na podstawie pewnych działań i tendencji, które widzimy na przykład w wystąpieniach niektórych polityków, chociażby właśnie Parlamentu Europejskiego czy struktur Unii Europejskiej, czy rzeczywiście da się jakoś zaobserwować, czy można stwierdzić pewne konkretne fakty dotyczące na przykład wpływu masonerii na struktury Unii Europejskiej?
Áno, bolo publikované, že v Európskom parlamente existuje Slobodomurárska lóža Európa, určená pre poslancov Európskeho parlamentu a zamestnancov Európskeho parlamentu.
Takže bola už publikovaná informácia, že vlastne v parlamente európskym istnieje loža masonská vlastne dla tých členov parlamentu európskeho.
To má uľahčiť ich činnosť v slobodomurárskom smere v tejto inštitúcii.
Má to v pevný spôsob vlastne ułatwić ich vlastne činnosť v tej inštitúcii, v tom činnosť masonskú.
Existujú aj ďalšie lože v štruktúrach Európskej únie.
Istnejú rovnež iné lože vlastne v štruktúrach Únie Európskej.
Podľa slov bývalého veľmajstra Veľkého východu Španielska Corominasa,
vedúk vypovedí
ako sa volá? Veľkýho mistra Veľkého východu?
Corominasa.
Corominasa.
Corominasa. R. 60% poslancov Európskeho parlamentu sú slobodomurári.
60% poslov parlamentu európskeho to masoni.
Čo značí, že vplyv slobodomurárov v Európskom parlamente je veľmi veľký.
Označa to očivište, že vplyv tých masonov v parlamente európskym je značný.
A nepriamo ich vplyv možno poznať aj z toho, aké odporúčania Európsky parlament vydáva.
Niebezpośrednio można też ten wpływ osądzić na podstawie wydawanych jakichś rozporządzeń Parlamentu Europejskiego.
Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i panów doktorów, jak i panią tłumaczkę, mówi Marek z Bawarii. Chciałbym takie trzy tematy poruszyć skrótkowo i zapytać pana doktora ze Słowacji. Pierwsze to interesuje mnie bardzo w związku z tym, że się spotykałem osobiście dwa razy na dłuższych rozmowach. Chodzi mi o kardynała Mirosława Wilka, który właściwie w okresie prześladowań komunistycznych był robotnikiem, był wyświęcony potajemnie i tak dalej. Dla mnie jest to postać fascynująca właśnie kiedy w okresie powiedzmy stalinizm w Czechosłowacji panował do końca lat 80. To był chyba jeden z najsurowszych reżimów antyklerykalnych i antyreligijnych. I tu bym chciał właśnie, bo nie była dzisiaj poruszana biografia czy fragmenty chociaż tej, że tak powiem, bardzo szlachetnej sylwetki kardynała Wilka. I zresztą kardynał wypowiadał się tutaj na Uniwersytecie w Północnej Bawarii kilka lat temu, mówiąc o Unii Europejskiej i przyszłości. Chodziło wtedy o kartę praw podstawowych, brak odniesienia do Boga w preambule do tak zwanej Konstytucji Europejskiej. Bardzo krytyczne o strukturach Unii Europejskiej i między innymi w prywatnych rozmowach już po wykładzie rozmawialiśmy na temat wpływu właśnie związków masońskich. Między innymi byli przedstawiciele na tym wykładzie Stowarzyszenia Pan Europa. I tu chciałbym powiedzieć, bo a propos poprzedniego pytania ojca prowadzącego, jak Unia Europejska wygląda. I właśnie jedną z przybudówek, czy jakby forpocztą budowy tego super państwa socjalizmu pomieszanego z liberalizmem i tak dalej, czyli jakby tego nowoczesnego związków masońskich XXI wieku. I tu to stowarzyszenie Pan Europa, które przez Dekalergisa została założone, później przez Habsburgów, do dzisiaj jest ciągnięte. I ono zakłada między innymi rozmycie się państwa narodowego, tradycji narodowych w europejskim jakby tyglu, w związku z tym, że tyle nacjonalizmy, w cudzysłowie, patriotyzmy przyniosły szkód w Europie, zwłaszcza XIX i XX wieku, że tylko budowa Pan Europy, no oczywiście pod przywództwem w cudzysłowie Niemiec i innych sił, ono tylko, że tak powiem, uzdrowi i zbawi Europę. To jest to druga sprawa. A trzecia co do Rosji. mało znany fakt jest, że na przykład Putin został w roku 99 na premiera w pierwszych miesiącach 99 roku, a później na prezydenta przeforsowany przez niejakiego Bieryzowskiego, czyli jednego z oligarchów. Praktycznie wykwit oligarchii w Rosji, to co pan doktor mówił, sprawa Gorbaczowa, później Jelcyn, który kontynuował, myśląc, że wolny rynek uzdrowi Rosję, doszły siły właściwie, można powiedzieć, sterowane przez masonerię międzynarodową i ze starego aparatu komunistycznego wysforowali się ci tak zwani oligarchowie w Rosji, a jednym z tych prominentów, który żyje obecnie na emigracji w Londynie, jest Bieryzowski, który praktycznie upadek rządów Jelcyna i miękkie przejście do rządów Putina, on to zorganizował. To jest mało znany fakt. Ostatnio był bardzo ciekawy film austriackiej telewizji w związku z wizytą Putina w Austrii. Zresztą Putin chciał zabronić wyświetlenie tego filmu i tam Bieryzowski sam jako świadek pokazuje, jak ten cały upadek Jelcyna i zmuszenie go do abdykacji praktycznie w 99 roku na 2000 rok i oddanie prezydentury w wielce Putina. Z tym, że chciałem spytać się pana doktora, czy nie uważa, że Putin jakby się wymyka tym strukturom powiedzmy masońskim, które chciały z niego zrobić następnego Genseka, powiedzmy, w Imperium Rosyjskim. To by były moje uwagi. Pozdrawiam, szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii.
Nie są odbornik na wszystko, a preto sa nemôžem k tomuto jasne a jednoznačne vyjadriť.
Nie jestem specjalistą od wszystkiego, dlatego nie mogę jasno i konkretnie wypowiedzieć się na ten temat.
Także môže byť tak, ako ste povedali, že Putin sa odpútal od tých síl, ktoré mu pomohli zaujať jeho prezidentskú funkciu.
Także rzeczywiście może być tak, jak pan powiedział, że Putin oddzielił się od tych sił, które pomogły mu zdobyć tą władzę prezydenta.
Ale opakuję, to jest len mój dohad, daną problematykę nie ovládam.
Ale powtarzam, to ja jedynie mogę zgadywać, tej problematyki po prostu nie znam.
Proszę państwa, chcemy przypomnieć teraz o spotkaniach jeszcze z panem doktorem Peterem Bielikiem, które będą miały miejsce w najbliższych dniach. Już jutro spotkanie w sali czytelni Domu Parafialnego przy parafii świętego Jana Kantego na Żoliborzu w Warszawie, ulica Krasińskiego 31A o godzinie 17. Następne spotkanie 7 listopada w środę o godzinie 17 w księgarni Sursum Corda w Poznaniu, ulica Rynek Łazarski 1, z wykładem pana doktora Masoneria, nieszczęście naszych czasów. Panie doktorze, jakie jeszcze spotkania będą?
Doktor Peter Bielik będzie też podpisywał swoją książkę, tą Przeciwko Kościołowi, Fałszerze Prawdy, Lewica Masonii. Jutro w księgarni na Mokotowie przy ulicy Madalińskiego 4 w godzinach 14-16, później 6 listopada we wtorek w godzinach 15-18 w księgarni naszego dziennika w Krakowie. Czyli do Krakowa pan Bielik jedzie we wtorek, 6 listopada, i tam będzie w księgarni naszego dziennika 15-18. 7 listopada będzie podpisywał w godzinach 16-19 książkę w księgarni Sursum Corda w Poznaniu, ulica Rynek Łazarski 1. I 8 listopada w księgarni naszego dziennika w Warszawie w godzinach 14-17. I jeszcze w piątek 9 listopada o godzinie 17 będzie spotkanie z panem doktorem Bielikiem w Domu Kultury PSM Przymorze, w Gdańsku Przymorze, ulica Śląska 66B, koło Kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego, i tam będzie mówił o prawdziwej historii Kościoła, czyli będzie mówił o tych wszystkich zafałszowaniach i pokazywał, no, jakie były prawdziwe fakty.
Zapraszamy więc do udziału w tych spotkaniach. Proszę państwa, jeszcze za chwilę odbieramy na kolejne telefony, ale przypomnijmy sobie, gdzie jutro spotyka się Rodzina Radia Maryja. dniu dzisiejszym rodzina Radia Maryja spotyka się w parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej w Nysie w diecezji opolskiej przy Alei Wojska Polskiego 31. Na 16.30 zapraszamy na spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja z ojcem z radia w domu katechetycznym. O 18.00 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Następnie montaż słowno-muzyczny o świętej Elżbiecie w wykonaniu młodzieży. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.30 będzie przewodniczyć i wygłosi homilię ojciec prowincjał dr Wacław Chomik, franciszkanin. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski, wieczorne rozmowy niedokończone na temat jak być miłosiernym dzisiaj. Drodzy słuchacze, w diecezji opolskiej i okolicach gorąco zapraszamy Was do jak najliczniejszego udziału w naszym spotkaniu w imieniu ojców franciszkanów i Radia Maryja. Przybądźcie koniecznie, zaproście innych, bardzo na Was liczymy. A w kolejne poniedziałki Radio Maryja gości. 12 listopada w Ostrej Bramie w Wilnie rozpoczęcie transmisji w telewizji Trwam już o godzinie 16 czasu polskiego oraz w Skarżysku Kamiennej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej w diecezji radomskiej rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja o godzinie 18. 19 listopada w Czernej koło Krakowa w Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej i świętego Rafała Kalinowskiego w archidiecezji krakowskiej u ojców karmelitów. 26 listopada w Sosnowcu w parafii pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła przy ulicy Orlej 19 oraz 9 grudnia w Sobolowie. Zapraszamy też do świętowania uroczystości rocznicy powstania Radia Maryja 7 grudnia w Toruniu od godziny 13.30 i 8 grudnia w Bydgoszczy w Bazylice świętego Wincentego a Paulo o godzinie 18. Bardzo prosimy, Radia Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, tu mówi Brzegorz z Londynu.
Witamy Pana.
Witam wszystkich zgromadzonych i krótko. Te cenne uwagi, które przekazał gość ze Słowacji, myślę, że warto uzupełnić o parę rzeczy i parę wątpliwości. Myślę, że w Polsce przedwojennej był taki jeden wielki ktoś, kto się nazywał ojciec Maksymilian Kolbe i myślę, że on jest wielkim orędownikiem walki z masonerią pod każdą postacią. I należy przypomnieć, że Światowe Towarzystwa Żydowskie ogromnie protestowały w chwili jego kanonizacji, beatyfikacji przez Jana Pawła II, między innymi z tego powodu. Co do Piusa XII, myślę, że postać tego człowieka, księdza, papieża, wpisuje się w coś, co jest ogromnym dobrodziejstwem XX wieku. Otóż znienawidzony na całym świecie prawdopodobnie w pierwszej kolejności za to, że był w Niemczech przed objęciem tronu papieskiego, był nuncjuszem. Wobec tego znał Niemców i znał to wszystko, co się w Niemczech dzieje i pewnie na to też inaczej patrzył. Ale chyba jedną i taką oczą, o którym się nie mówi, rzeczą, którą dokonał w ratowaniu Żydów, to jest to, ile złota przetopił, co jest opisywane przez niejakiego wielkiego rabina Rzymu, który po II wojnie światowej przeszedł na katolicyzm, napisał książkę, a swoje imię przy chrzcie wybrał sobie Eugenio, tak jak to miał Pius XII Paczeli na imię. Także to chyba też warto przypomnieć. I sprawy, które są bardzo niepokojące, bo otóż my tu mówimy o masonerii, o walce, o kontaktach, o źle, o całym tym dnie, jakie odsłania masoneria, ale no, wobec tego jak wytłumaczyć niestety kontakty Kościoła katolickiego z masonerią? No chyba każdy wie o tym, że Pius, począwszy od Jana XXIII, skończywszy na Benedykcie XVI, no, loże masońskie są bardzo częstymi gośćmi w Watykanie. Jak wytłumaczyć, to już może wtedy łatwiejsze jest wytłumaczenie zachowania prezydenta w stosunku do loży Binaibers. W 1917 roku kodeks prawa kanonicznego oficjalnie ekskomunikował tych wszystkich, którzy należą do masonerii, a chcą należeć do Kościoła katolickiego. No, z się orientuje, kodeks prawa kanonicznego nie przewiduje ekskomuniki w obecnej sytuacji. Dziesiątki materiałów są dostępne w różnych językach na całym świecie na temat niestety kontaktów hierarchii Kościoła katolickiego, łącznie z wydrukowaniem w połowie lat, pod koniec lat 60. liczby nazwisk kardynałów należących do masonerii. To są bardzo smutne rzeczy, ponieważ w jednym momencie mówi się o walce i o pewnych kwestiach, które są bardzo ważne i podnoszone, a z drugiej strony omija się, aczkolwiek już coraz częściej wspomina się o takich nazwiskach jak Pius XII, nie mówiąc już o Piusie IX, no i że nie wspomnę Piusie Świętym X, Wielkim Świętym, który tą walkę bardzo dobrze opisał w encyklice Pascendi Dominici Gregis. I może ja bym tylko został przy tej ostatniej kwestii.
Ale ja, wie pan, jeszcze dopowiem, bo tutaj, żeby nie było pewnego jakiegoś niedomówienia, bo nie wiem, skąd pan ma takie wiadomości, że loże masońskie są przyjmowane w Watykanie.
To są zdjęcia w internecie. Przecież oficjalnie są zdjęcia Jana Benedykta XVI, który przyjmował te. To można przeczytać na stronie Radia Watykańskiego. To są dokładne informacje. No niestety, to są...
To znaczy, chodzi panu o Bnejbrajt, tak?
Tak jest, oczywiście.
Ale to nie jest loża masońska, wprost.
A jaka?
No tak mówiliśmy przecież w audycji.
A jaka to jest loża?
Proszę?
A jaka to jest loża?
No, formalnie nie jest to loża masońska.
A jaka loża nie jest formalnie?
No ale dobrze,
nie, to znaczy
pana,
można
no...
by skomentować tak, że papież przyjmował Bnejbrajt jako organizację reprezentującą interesy Żydów, a nie jako organizację oficjalnie reprezentującą masonerię, czyli nie przyjął nigdy masonerii, która by przyszła do papieża i powiedziała: my jesteśmy masoni, niech papież nas przyjmie. W tym sensie, prawda? Natomiast można by można by też dokonać takiego komentarza, że Chrystus też się spotykał z ladacznicami i celnikami.
I to, że się rozmawia, że się spotyka, to nie znaczy, że się akceptuje, bo papież z racji swojej funkcji, którą sprawuje, również musi się spotykać z różnymi przedstawicielami nawet różnych rządów, nie zawsze reprezentujących no, nasz punkt widzenia i podzielających nawet wiarę katolicką, więc a nawet czasami walczących z Kościołem katolickim, więc to, wie pan, jest trochę nadużycie takie mówienie, że jakby tutaj Kościół się miał zachowywać w jakiś sposób dwuznaczny. Otóż stanowisko tutaj jest, wcale nie jest dwuznaczne, tylko również na przykład obecność na audiencji generalnej przedstawicieli na przykład Rotary Club czy Lions Club no nie jest jakimś wyrażeniem akceptacji czy dla wszystkich, prawda, idei i wszystkich jakichś organizacji masońskich, które istnieją, prawda, i prowadzą jakąś walkę z Kościołem, prawda.
Znaczy, można to powiedzieć, że dokumenty, to o którym mówił dr Bielik, te dokumenty Kościoła, wszystkie dokumenty Kościoła są w mocy, bo tak ostatni dokument podpisany przez papieża Jana Pawła II stanowi. Coś pan by chciał dopowiedzieć?
Nie. Dobrze, to odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo, proszę bardzo. Oj, niestety, ktoś się rozłączył. Czekamy na następny telefon. Jest. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię ze Słupska i rzeczywiście ten pan, który mówił z Londynu, poniekąd ma trochę racji, bo muszę powiedzieć w ten sposób. I muszę powiedzieć w ten sposób, że minister Kaczmarek należał do loży Lyons.
Ale wie pan co, to czy pan to sprawdził, te wiadomości?
A to ja nie jestem od tego sprawdzenia, tylko ja wiem, że należał. Tak samo jak u nas prezydent ze Słupska należy do Rotary Club, odwiedza klasztory. Wielu tutaj biznesmenów należy do Rotary Club. Tu się nic z tym ludziom nie dzieje rzeczywiście, nawet jak oni przekraczają prawo. Także to są rzeczy, które właśnie my tu na dole jako katolicy, my jesteśmy trochę zdegustowani tym. Oni się spotykają z hierarchami kościelnymi na najwyższym szczeblu i w związku z tym jeżeli rozmawiamy, to nie mówmy o europejskiej masonerii, a mówmy o naszej polskiej masonerii, albo w ogóle zasłońmy zasłonę milczenia na ten temat. Bo rzeczywiście wiele osób jest w jakiś sposób niedoinformowanych do końca na ten temat.
Tak, ale wie pan co, myśmy już mówili w tej pierwszej części audycji, czym jest Rotary Club i Lions Club, prawda?
Tak.
Wyjaśnialiśmy też jej...
To jest przedsionek masonerii.
No właśnie, ale wprost masonerią nie jest.
Jeżeli prokurator okręgowy należy do Rotary Club, to co to jest?
Tak. Dziękuję panu serdecznie. No my wcale nie unikamy tych tematów. Jak pan zauważył, również o wpływach masonerii w Polsce mówiliśmy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam spytać pana doktora Krajskiego, czy wie i żeby nas poinformował, ile organizacji w Polsce jest właśnie takich i ile członków i gdzie oni są, może to jest złe powiedzenie, umocowani? Jeśli to, bardzo bym prosiła. Gorąco pozdrawiam, Zofia z Krzeszowic, z Panem Bogiem.
Znaczy, odpowiedź na to pytanie jest praktycznie niemożliwa, dlatego że wracam tutaj do tego, co mówiliśmy o tych dokumentach papieskich, że Kościół wydał ponad 200 dokumentów, bo jak potępiał w jednym dokumencie masonerię, to zaraz ta masoneria się pojawiała pod jakąś inną nazwą i znowu trzeba było to organizację o tej nowej nazwie potępić. I masoneria działa wciąż w ten sposób, prawda? Znaczy pamiętajmy, że tak jak mówił doktor Bielik, to szatan za tym stoi, szatan jest ojcem kłamstwa, czyli no tutaj to kłamstwo jest wciąż stosowane i ona się podszywa, znaczy pod różne instytucje, fundacje, szkolenia, stowarzyszenia, najrozmaitsze, prawda? Znaczy wiadomo, że to, co stale jest związane jakby historycznie z masonerią, stanowi jakieś jej przedszkola, jakieś przedłużenia, stanowi organizacje tak zwane paramasońskie, czy masońskie w szerokim tego słowa znaczeniu, no to jest Rotary Club, Lions Club, MK, FK, no to są główne te organizacje. Natomiast trzeba zwracać uwagę na każdą nową organizację, czy na każdą organizację, której nie wiemy wszystkiego i ją bardzo odnosić się do niej z rezerwą i badać każdy jej, jakby każdy ruch, element programu i tak dalej, bo to nie tylko masoneria stosuje taką technikę wkradania się w łaski pod przykrywką, nie wiem, działalności charytatywnej, czy nauczania czegokolwiek, ale również różne sekty, które są nie mniej niebezpieczne.
Czy masoneria była w jakiś sposób inspiratorem, a może jakoś miała duży wpływ na powstanie w Polsce mariawityzmu?
Tak. Ano, Swobodomurarstwo w Polsku założyło sektu mariawistów, a podporowało ich finansznie.
Także masoneria w Polsce założyła sektę mariawitów i wspierała ją finansowo.
Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Gdańska odnośnie spotkania z panem Bielikiem, profesorem Bielikiem.
Świetnie.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Bo ja nie zdążyłam zanotować. Jestem z Gdańska, Urszula, bo notowałam Kraków, mam rodzinę w Krakowie. W Poznaniu też nie zdążyłam, to tak szybko dyktujecie, kochani państwo, że no, trudno trzeba by scenografować, czy ja nie wiem tego. Najbardziej mi interesuje Przymorze, na koło kościoła Matki Boskiej Różańcowej na ulicy Śląskiej.
Spotkanie odbędzie się 9 listopada, czyli piątek o godzinie
17.
Dom Kultury PSM Przymorze.
Tak.
Ulica Śląska 66B.
Tak, ja wiem, gdzie to jest, tylko chodzi o mnie o datę koniecznie.
9 listopada, czyli w piątek.
9 listopada o 17.
O godzinie 17 w Domu Kultury PSM Przymorze, ulica Śląska 66B.
Aha. Aha, to jest Dom Kultury.
Natomiast pani mówiła też o Poznaniu,
tak? O Poznaniu, tak, bo nie, z początku nie miałam wiedzy, więc w Poznaniu to jest 7.
7 listopada, środa, o godzinie 17 w księgarni Sursum Corda w Poznaniu, ulica Rynek Łazarski 1. Rozpocznie się wykład doktora Petera Bielika pod tytułem Masoneria, nieszczęście naszych czasów. A w tym samym dniu od 16 do 19 w tejże księgarni pan Bielik, czyli w księgarni Sursum Corda w Poznaniu, ulica Rynek Łazarski 1, będzie podpisywał swoją książkę.
Rozumiem. W Kraku zdążyłam 6 listopada od 15 do 18 księgarnia naszego dziennika, która się mieści przy rynku...
Z ulicy Starowiśnej 49.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
To przy okazji jeszcze można podać, że 5 listopada w poniedziałek, czyli jutro w godzinach 14-16 będzie na ulicy Madalińskiego 4 w Warszawie. Tam jest księgarnia. No i 8 listopada w godzinach 14-17 w księgarni naszego dziennika w Warszawie, Aleja Solidarności 83.
5 listopada Madalińskiego księgarnia.
5 listopada, czyli jutro.
Tak.
Ulica Madalińskiego 4 w Warszawie w godzinach 14-16.
I jeszcze jedna data w Warszawie.
8 listopada w czwartek w godzinach 14-17 w księgarni naszego dziennika w Warszawie.
I jutro oczywiście też w Warszawie na Żoliborzu.
Jutro spotkanie Jana Kantego, na Żoliborzu 5 listopada o 17 w sali czytelni Domu Parafialnego przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Kantego na Żoliborzu w Warszawie, ulica Krasińskiego 31A.
Rozumiem. Bóg wielki zapłać, teraz to już zdążyłam wynotować.
Bóg zapłać, dziękujemy, z Bogiem.
Z Bogiem,
bardzo prosimy. Ojojoj, niestety ktoś już się rozłączył. Przypominam Państwu, naszym gościem jest pan doktor Stanisław Krajski i pan doktor przede wszystkim Peter Bielik ze Słowacji. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, proszę, nie wiem, czy bracia zwrócili uwagę, ale w Krakowie działają różokrzyżowcy. To też jest chyba jakiś przedsionek masonerii, czy sama masoneria. Słyszał ksiądz o różokrzyżowcach?
Tak. Już goście na się odpowiadają.
No więc oni systematycznie organizują odczyty. Ja tam próbowałem rozdawać wśród tych ludzi takie katolickie ulotki o historię różokrzyżowców, ale ich to nie bardzo obchodzi. Ich ta filozofia jest niesłychanie skomplikowana i trochę groteskowa, bo te swoje wydawnictwa to oni ani nie podpisują. To pierwszy raz widziałem książkę, żeby napisał ktoś grubą książkę 100 stron i nikt tego nie podpisał. Nie ma autora. Nie ma adresu redakcji, nic, tylko telefony komórkowe. I oni bardzo systematycznie działają. Czy znaleźlibyście na nich jakąś radę, czy nie, ja wiem.
Dziękujemy.
Czy w tej chwili główna europejska przynajmniej siedziba Różokrzyżowców jest w Polsce, w Wieluniu. Tam mnie rozpaczeni mieszkańcy zapraszali, żebym z nimi walczył, to znaczy mówił, kim są, to na to spotkanie w sprawie Różokrzyżowców przyszli sami Różokrzyżowcy i to okazało się, że są to znani profesorowie z Uniwersytetu we Wrocławiu i z Uniwersytetu w Poznaniu, prawda, gdzie próbowali bronić tej doktryny. Natomiast można powiedzieć tak, że kabała ma dwie postacie. Jest kabała żydowska, którą głosi wprost masoneria, jak o tym mówi choćby w Polsce, mówią sami masoni. No, choćby pan profesor Cegielski, wielki dozorca, on chyba jest wielki dozorca, jednak nie wielki mistrz Wielkiej Narodowej Loży Polskiej. No, mówi, my, masoni polscy, obrządku szkockiego, reprezentujemy jedyną prawdziwą religię, a tą religią jest kabała. I ma na myśli i mówi, że to chodzi o kabałę żydowską. Natomiast jest tak zwana kabała chrześcijańska, czyli to jest pomieszanie tych kultów pogańskich i kabały żydowskiej z chrześcijaństwem. Bardzo często to wygląda w ten sposób, że oni zaczynają od czytania, znaczy nawet przychodzą do parafii katolickiej i zaczynają od czytania o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis. Tylko o ile na początku to wygląda jak katolickie, to po jakimś czasie oni zaczynają mówić, że no słuchajcie ludzie, myśmy się tak głęboko uduchowili, że my już jesteśmy równi Chrystusowi, teraz pójdziemy dalej, i no bo Chrystus już został za nami i już my jesteśmy lepsi od Chrystusa. I tu się zaczyna właściwy różokrzyż, prawda? Czyli chrześcijaństwo jest traktowane jako wstęp do boskości. Znaczy jeden człowiek był Bogiem, a teraz my wszyscy będziemy Bogami. I wielu tekstach, znaczy i różokrzyżowcy się powołują na Lutra i w wielu tekstach na temat różokrzyżowców mówi się, no, że Luter rozpoczął reformację, miała być pierwsza reformacja i on wiedział, o co mu chodziło. On miał w herbie różokrzyż i że chodziło, miała być pierwsza reformacja, druga reformacja i trzecia reformacja to miał być właśnie już czysty różokrzyż, czyli chrześcijaństwo miało się przekształcić w tak zwane chrześcijaństwo wodnikowe. Także różokrzyżowcy, można by powiedzieć, że w pewnym sensie są bardziej niebezpieczni niż masoni, ale oni się zajmują atakiem duchowym, a nie zajmują się sprawami politycznymi, gospodarczymi, szkołami, mediami i tak dalej, tylko oni są jakby organizacją sensu stricte religijną, która konkuruje z Kościołem katolickim na zasadzie, że próbuje ludziom wszczepić swoją wiarę.
Odbierzemy następny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja takie pytanie mam do gości.
Tak.
Chodzi mi o to, czy pan profesor Bielik chyba, tak?
Tak.
Się nazywa, czy się wybiera do Wrocławia. I chodzi mi o to, jak kupić jego książkę, jaki to jest tytuł tej książki i ewentualnie gdzie można znaleźć w internecie jakieś materiały na temat masonerii w Polsce czy na świecie. Takie pytania.
Dziękujemy bardzo.
Pan dr Petr Bielik będzie w Polsce, jak wszystko na to wskazuje, do soboty, także i tak bardzo długo, bo jest od piątku. I do Wrocławia nie dotrze, ale... Nie tym razem, ale miejmy nadzieję, że będzie na wiosnę.
Nie jest daleko.
Z okazji wydania jego książki o masonerii i wtedy jak przyjdzie zaproszenie z Wrocławia, to pojedzie do Wrocławia. Jego książka nosi tytuł Przeciwko Kościołowi, Fałszerze Prawdy, Lewica, Masoni. Można ją dostać w Fundacji Nasza Przyszłość, można ją dostać w księgarniach naszego dziennika, a te informacje i o książce, i o autorze, i jakiś kontakt z nim, no to poprzez stronę www.krajski.com.
Zapraszamy. A właśnie, wiele informacji na temat masonerii można znaleźć właśnie na stronie pana doktora Stanisława Krajskiego, a także w innych książkach wydanych także przez pana doktora Stanisława Krajskiego i innych autorów, między innymi o masonerii pisał ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, prawda, święty Józef Sebastian Pelczar, ksiądz Czepułkowski, prawda? Także to są
święty Maksymilian Kolbe.
Właśnie. Można próbować dotrzeć do tych książek. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta ze Stanów Zjednoczonych. Ja chciałam zapytać, bo już tak paręnaście lat, jak wyjechałam z Polski, jak to wygląda w tej chwili, a w porównaniu z obserwacją tutaj, w takie wnikanie w mózgi najmłodszych, tutaj jest YMCA, to niby jest taka ładna działalność i sportowa, i różna wspierająca, a w sumie gdzieś tam to przenika od najmłodszych już lat. Jak to wygląda w Polsce? Czy można by było parę słów na ten temat? Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Znaczy, ta działalność jest podejmowana z różnych stron, w różny sposób. Znaczy, organizacje sportowe to poprzez judo czy jakieś inne techniki walki bardzo często, chociaż nie zawsze, upowszechnia się niby filozofię wschodu, niby jakieś elementy buddyzmu czy jakiś typ buddyzmu, natomiast tak naprawdę to upowszechnia się pogaństwo czy buddyzm dostosowany do mentalności europejskiej, co na jedno wychodzi, bo to tak jest dostosowany, że to przypomina nasze kulty pogańskie sprzed tam, nasze to znaczy te, które były w Europie, prawda, sprzed kilkuset lat. Natomiast oczywiście, że dociera się też do dzieci czy młodzieży przez różne kursy technik zapamiętywania na przykład, czy tam po pogłębianie inteligencji, zwiększania wyobraźni i tak dalej, i tak dalej. To też jest bardzo niebezpieczne, bo to się jest w odniesieniu do małych dzieci. Natomiast myślę, że najbardziej skuteczną metodą i stosowaną dokładnie tak samo na całym świecie, to jest rozpoczynanie pewnej drogi od lektur książek książek o Harrym Potterze, prawda? Bo w Polsce są różne szkoły czarownic, albo prowadzone przez reprezentantów religii Wicca, albo przez inne środowiska pogańskie, szkoły magii, gdzie wszystko zaczyna się, znaczy pierwszą lekturą jest Harry Potter, prawda? Dlatego, że ten Harry Potter otwiera na to i to jest najbardziej niebezpieczne właśnie dla dzieci, które, znaczy jakby oswajają się z magią, dowiadują się, że ta magia to jest nic złego, zaczynają lubić bohaterów tej powieści, w tym profesorów ze szkoły, tej, do której chodził Harry Potter, a później te same dzieci w tym samym czasie, albo rok później, albo dwa lata później, napotykają takich ludzi, takich czarodziejów, napotykają na swojej drodze, czy widzą tabliczkę na ścianie, że tam właśnie przyjmuje taki profesor, czy naucza, czy zaprasza na wakacje. No i tutaj efekt jest taki, że albo dziecko wpada w ręce sekty i po prostu w ogóle ginie fizycznie, znaczy znika, albo no, dokonuje się pranie mózgu szybsze czy powolniejsze. Jak jest powolniejsze, to często jest bardziej niebezpieczne, bo bardziej pogłębione. I wiele się w Europie i w Polsce pisze o bombardowaniu magią, o tym, jak ta magia dociera do dzieci ze wszystkich możliwych stron. I to jest najniebezpieczniejsze, największe zagrożenie, na które wskazuje Gabriel Amort, główny egzorcysta Rzymu, przewodniczący Światowego Związku Egzorcystów, który no, zwraca uwagę na to, że na co już ludzie dzisiaj nie mają wrażliwości, że wszelkie zetknięcie się z działaniem szatana, czy z samym szatanem, czy z przedmiotami, z którymi szatan miał kontakt, może doprowadzić do skutków negatywnych i fizycznych, i psychicznych, i duchowych, tak negatywnych, że czasami wielu egzorcystów przez wiele lat nie może sobie poradzić z jakimkolwiek także duchowym uleczeniem tego schorzenia.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Kazimierz, dzwonię z Florydy. Mam wielką przyjemność i dziwne, że łatwo się dodzwonić właśnie, kiedy są te tematy, a zwłaszcza już któryś raz z kolei kłaniam się panu Stanisławowi Krajskiemu, którego mam nawet sporo książek, chyba z 5, prawda? To są Masoneria Polska 1999, Narodziny Metanoi, Pius IX, Pogromca Liberalizmu, Szkice Masonerii i Pogaństwie. No i Unia Europejska, Nowy Babilon, prawda? Bardzo ciekawe, polecam. Serdecznie kłaniam się gościom. Ja bym może zaczął od takiego cytatu. Jest to cytat pana Mayera Rothschilda, który tak powiedział: give me control of nation money supply and I care not who makes its law. Czyli inaczej mówiąc, daj mi kontrolę wytwarzania państwowego pieniądza, a ja nie dbam, kto będzie wytwarzał prawo. Tak się składa, że tutaj w 1913 roku w pewną noc taką, prawda, jak to tego, przegłosowali, że pieniądze przeszły, prawda, pod kontrolę prywatnych bankierów. No ale dzwonię przede wszystkim, żeby zareklamować książki, które można przeczytać na internecie, gdy się wejdzie na wyszukiwarkę Google i wydrukuje się takie tytuły, na przykład Wall Street and the Bolshevik Revolution, albo druga książka Wall Street and the Race of Hitler. Są to książki bardzo ciekawe, polecam. Tak jak mówię, można czytać niemal w całości na internecie. Profesora Anthony C. Sutton, Anthony C. Sutton. Ciekawe rzeczy są, po prostu, no, ile to pieniędzy właśnie w tych książce, między innymi w tych książkach jest opisane, ile to pieniędzy szło właśnie stąd, ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, aby wesprzeć biedny komunizm, że tak powiem, prawda? Były to miliony, miliony dolarów w ówczesnych czasach, prawda? Przeliczając na dzisiejsze, to nawet włosy dęba stają, prawda? No i oczywiście troszeczkę później, ale mniej więcej w tym samym czasie dziwne, że właśnie na siostrzanną, na siostrę komunizmu, właśnie na partię Hitlera szły również olbrzymie pieniądze, właśnie również stąd ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście oficjalnie i nieoficjalnie różne banki przekazywały tam, prawda, niestety wielkie sumy. I dziwne to właśnie, że to właśnie stąd. I no niestety jakoś tak mnie to szokuje, że nikt o tym nie mówi. Oczywiście jest to tabu, z jednej strony nie można o tym mówić, z drugiej strony i strach, prawda? Ale mimo wszystko chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dyrektywy z reguły i od bardzo dawna właśnie to są stąd. No i może zakończę tylko tym, że pieniądze szły stąd, ale i kontrola banków jest tutaj, prawda, kontrola pieniądza jest w prywatnych rękach bogatych bankierów. I okazuje się, że niedawno nawet pan Greenspan jeździł do Europy, prawda, żeby też jakoś to konstruować, delikatnie powiem, nie wiem po co tam jeździł, do Niemiec, prawda, żeby wspomagać te banki europejskie. No i tak właśnie patrząc na to, że niestety jednak od pieniędzy, kontroli pieniędzy praktycznie rzecz biorąc się zaczęło. Ja pomijam już rewolucję francuską, ale tutaj no, trzeba jakoś tak na to popatrzeć. I moje pytanie właśnie do pana ze Słowacji. I przyznam się szczerze, że jeszcze słowackiej książki, słowackiego autora żadnej nie mam. Na pewno pośpieszę kupić ją, jak tylko będę mógł, bo mam tutaj pełno, prawda, angielskich, amerykańskich, hiszpańskich, prawda, włoskich, no ale jeszcze słowackiego nie mam, także pośpieszę kupić. I mam pytanie, jak on widzi właśnie Unię Europejską, jak on widzi Unię Amerykańską, naftę, czy tam jak to nazwać, i no i ten trzeci świat, prawda, ten, który tam teraz próbują jakoś to kontrolować wojną. Mówi się to bardzo często, że to jest właśnie kontrola, chodzi o naftę i tak dalej, ale to jest raczej, znaczy ropę naftową, przepraszam, ale to jest raczej produkt uboczny, bo jednak chodzi o to, żeby kontrolować umysły i rządy, a rządy oczywiście można kontrolować poprzez pieniądze, tak jak to zrobiono tutaj w Stanach, prawda, co po niektórzy mówią, że jest to nieprawda, no bo przecież Stany Zjednoczone tak dobrze się mają, prawda, ale dobrze się mają tylko dlatego, że lichwa całego świata pracuje na Stany Zjednoczone, chociaż teraz już widać, że dolar spada, to nie znaczy, że ci, co decydują o pieniądzu, bardzo się martwią, bo przecież oni decydują o tym pieniądzu i o tym, co jest w Europie i tak dalej. No może na tym skończę. Dziękuję, przejdę na odbiór i serdecznie pozdrawiam gości, szczególnie pana Stanisława Krajskiego, które dziękuję za książki jego, prawda, bardzo fajne.
Pozdrawiam panie Kazimierzu.
Znaczy, dziękuję bardzo za te ciepłe słowa.
Co się tyka Spojených štátov severoamerických, vytvorili slobodu murári a počas celými ich dejinami sa tiahne silný slobodomurársky vplyv.
Także co dotyczy Stanów Zjednoczonych, to samo ich powstanie właśnie miało, w samym powstaniu mieli udział właśnie masoni i przez te dalsze lata widać ich wpływ na to państwo.
Čo sa týka plánovaného vytvorenia Spojených štátov európskych, je to tiež slobodomurárska idea.
I tak paralelnie, tak samo właśnie, co dotyczy tego planowania stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, że tak powiem w cudzysłowie, też jest to dzieło masonerii.
Ale jedna je vec, čo slobodomurári chcú, a iná je vec, čo bude.
Jednakże właśnie z jednej strony jest to, że czego chcą masoni, a druga strona medalu właśnie co są w stanie osiągnąć.
Wiemy, że panem ludzkich dziejin jest Bóg.
Wiemy, że panem ludzkiej historii jest Pan Bóg.
Ten może zwrócić każdą snahu, która jest namierzona w oczy niemu.
Także każde próby wymierzone przeciwko niemu on może ugasić.
A zależy to aj u nas, jak sami sprawamy.
Zależy właśnie to przede wszystkim od nas, jak my się zachowujemy, jak my do tego się odnosimy.
Kormidlo światowych dziejin ma w rękach modlący się człowiek.
Także klucz do historii świata trzyma w rękach człowiek, który się modli.
Jak się nie będziemy sprawać tak, jak chcą swobodu murari, jak się będziemy modlić, możemy zratić ich plany.
Jeżeli nie będziemy się zachować tak, jak tego żądają od nas masoni, a będziemy się modlić w to miejsce, to jesteśmy w stanie zburzyć wszystkie ich plany.
A może się tak isto stać, że aj Severna Ameryka, aj Europa sa opäť staną chrześcijańskimi.
I może się w tym momencie stać tak, że zarówno Ameryka Północna, jak i Europa Środkowa staną się na powrót krajami chrześcijańskimi.
Aby moja praca je uverejnená aj na internete.
Praca pana Bielika można również odnaleźć w internecie.
www.magnificat.sk. A potem iść trzeba na przysłuszne okno.
A potem trzeba po prostu kliknąć w odpowiednie miejsce.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam czcigodnego ojca Piotra i szanownych panów. Ja mam pytanie z tej strony Piotr z Białegostoku. Rozmawiamy na temat masonerii. Uważam, że bardzo ciekawy temat i dobrze, że jest poruszany. Natomiast mam pytanie do pana Krajskiego. Mianowicie, mówimy dużo o masonerii tej światowej, czyli tej świeckiej, powiedzmy, w jakiś sposób. Chciałbym, żeby troszeczkę również poruszył ten temat masonerii wewnątrz kościelnej. To jest bardzo istotny też temat, uważam. Co bym mógł na ten temat powiedzieć? Poza tym, co widać zresztą w kościołach na przykład, uważam, jest troszeczkę nie tak, jak być powinno. Odsunięcie na przykład, między innymi mówię, ołtarzów, przenoszenie na prawo stronie, na centralnym punkcie, wiele innych jeszcze aspektów. Jaki jest wkład w to w masonerii? Poza tym drugie pytanie, jaki ma stosunek do arcybiskupa Lefebvre'a i tego, że jak gdyby, to znaczy Sobór Watykański II wniósł pewne takie aspekty, pewny taki duch, po prostu, jakby to powiedzieć, nie w tym kierunku, jaki być powinny, mi się wydaje. Co na ten temat może powiedzieć? I w sumie to chyba by było na tyle. Natomiast jeszcze tu jedną kwestię chciałbym poruszyć, mianowicie tego słuchacza z Anglii, który dzwonił, że organizacje jakieś, czy to paramasońskie, czy masońskie, czy może jakieś organizacje, nie wiem, czy charytatywne, odwiedzają Watykan i rozmawiają z papieżem. My to rozumiemy, że ja na przykład, i myślę, że wiele też słuchaczy, że oni przybywają po prostu rozmawiać w jakimś określonym celu, powiedzmy. Papież oczywiście jako ojciec i głowa Kościoła, jak również musi udostępniać, powiedzmy, na rozmowy, tak jak ktoś by przyszedł, powiedzmy, no nie wiem.
Nawet nie, bo nawet są po prostu obecni na audiencji ogólnej.
Dokładnie, ale do czego zmierzam? My wiemy, że Ojciec Święty, nie jest jak gdyby aprobatą, tak jak ksiądz Piotr wspomniał, do celów tego po prostu postępowania, jak gdyby. Natomiast sprawy jest tego typu, że nie wierzę w to, że loża, to znaczy Bennett Bate nie jest lożą masońską. Jest to w Ameryce bardzo potężna, uważam, loża. Nie ma może dowodów, ale jestem pewien, że jest to loża masońska. Ale do czego zmierzam? Otóż chcę powiedzieć, że Ojciec Święty na pewno wie, co robi i to nie jest tak, że on nie może tak samo jak z muzułmanami rozmawiać, czy z jakimiś, powiedzmy, Żydami i tak dalej, różnych religii, po prostu, ale to jest czysta rozmowa, po prostu dopuszcza żeby przedstawić czy swoje argumenty, czy inne sprawy i tak dalej. To jest bardzo szlachetne i bardzo dobre. Natomiast trzeba wiedzieć, że na pewne rzeczy się nie zgadza i to przecież Kościół już od wieków, tak jak tutaj pan Krajski wspominał, jest po prostu... są wypowiedzi Ojców Świętych, są prawda, bóle, są encykliki i tak dalej. I to nie ulega zmianie i nazwy. I Ojciec Święty, Benedykt XVI, po prostu tego nie neguje. Uważam, że dalej to obowiązuje i to będzie obowiązywać, bo przecież one są ponad chyba jakby czasowe, można powiedzieć. Także tak to wygląda sprawa. Także tak tyle chciałbym wnieść do tej audycji. Szczęść Boże, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję, jest to bardzo dobry program i dobrze, że poruszacie i to w Radiu Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znaczy tak, po pierwsze, to tak jak masoni mówią dzisiaj, że no Kościół w ciągu ostatnich 4 lat czy 5 lat nie potępił masonerii, to znaczy, że już ona może działać. I dzisiaj wiemy, bo masoni sami się do tego przyznają, że masoneria to jest to, co mówił zresztą Kościół w swoich starych dokumentach, pomocnik szatana na ziemi, prawda, że oni ten do tego satanizmu, ten satanizm ujawniają, więc jasne, że gdyby przyszła loża masońska do papieża i powiedziała, że my jesteśmy loża masońska i chcemy rozmawiać, to ja mówiłem, że Chrystus rozmawiał z upadłymi kobietami, celnikami, ale tymi, którzy żałowali, prawda, tego, co działali. Natomiast ja z panem, nie będę z panem polemizował, że Bnei Brajt to jest normalna loża, to znaczy ona, normalna masoneria, znaczy normalna masoneria to do końca nie jest, bo ona skupia tylko Żydów, prawda? Natomiast masoneria ma to do siebie, że jest ponadnarodowa, z tym, że tak jak były różne takie odłamy masonerii, że byli tylko Polacy albo tylko Anglosasi, no to ta skupia tylko Żydów i tu jest wyjątkowa, tylko że ona występuje na zewnątrz coraz częściej, coraz głośniej i także w tym charakterze występowała w relacjach z Kościołem jako organizacja, która no jest, chroni tylko pewne żydowskie interesy, czy żydowskie dobre imię, czy żydowską historię. Teraz co do pana pierwszych pytań, znaczy tak, masoneria w Kościele, prawda? Znaczy tak, pierwsze musimy sobie powtarzać w kółko, bramy piekielne nie przemogą go, prawda? I tutaj, żeby nie popełnić grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Drugie, oczywiście, że musimy pamiętać o tym, co mówił papież Paweł VI, dymy szatańskie wtargnęły nawet do Watykanu, prawda? I teraz trzecie...
Ale z drugiej strony bym nie przeceniał aż takiego wpływu masonerii na Kościół, bo to też jest sugerowanie tego, jest też diabelskim podstępem, który miałby podważyć wartość Soboru Watykańskiego II i dokonań, które dokonały się w Kościele i tych wszystkich spraw, przypisywać wpływowi masonów. To jest po prostu no, coś zupełnie niedorzecznego, bo Sobór Watykański II jest ogromnym dziełem Kościoła i to, co stało się dzięki Soborowi Watykańskiemu II w Kościele i jego potężna ekspansja misyjna i dynamizm. Porównajmy na przykład to, co wygląd w tej chwili, na przykład chociażby Kościoła Prawosławnego, który takiego wydarzenia jak Sobór Watykański II nie miał, na jakim jest stały. A trzyma się właśnie wiernie tych różnych, bo niektórzy właśnie sugerują, że odstępstwo od tych pewnych tradycji miałoby być przyczyną jakiegoś upadku. Otóż Kościół zachował to, co jest słuszne, to, co jest rzeczywiście wartością, a to, co trzeba było dostosować do wymogów obecnego czasu, spowodowało ogromny dynamizm misyjny Kościoła, również i wielki jego, również jakąś obecność w świecie współczesnym, rolę Kościoła w świecie współczesnym. Popatrzmy chociażby właśnie, jak mówię, jak jest oceniana ta obecność Kościoła Prawosławnego chociażby.
Znaczy ja o tym mówiłem, prawda? Bramy piekielne nie przemogą go. Trzeba pamiętać, że Duch Święty jest w Kościele i że to Pan Bóg rządzi Kościołem, a nie niekolwiek inny. Natomiast kiedy pojawiały się takie pytania bardzo często na różnych spotkaniach, ja kiedyś jeździłem, miałem takie małe tournée po Polsce z siostrą Michaelą Pawlik i ona świetnie zresztą gościła wielokrotnie i w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. No to ona świetnie rozwiązywała ten problem, bo przypominała, że no przecież Chrystus powołał 12 apostołów i wiedział, co robi, wiedział, kogo powołuje i przez to dawał nam różne znaki i informacje i powołał między innymi Judasza, co stanowi 8%, jak siostra szybko wyliczyła. I ludzie są słabi i zawsze ci zdrajcy mogą się znaleźć, ale oni nie będą Kościołem rządzić. Natomiast jeszcze a propos tego, co ojciec mówił, znaczy to i a propos trochę Lefebvre'a, że przecież Sobór Watykański II nie powiedział, nie zabronił mszy trydenckiej, nie nakazał mszy.
I nie dlatego arcybiskup Lefebvre, prawda, jest poza Kościołem w tym sensie, że utworzył schizmę, prawda? Schizma była wynikiem nieposłuszeństwa. Mhm. A nie liturgii takiej czy innej. Prawda?
Tak, tylko że ja chciałem powiedzieć tyle, że to prawda, że po Soborze Watykańskim stało się w Kościele wiele złych rzeczy, ale one wynikały z nadużywania Soboru Watykańskiego II albo z odczytywania pewnych jego słów bez kontekstu, prawda? Bo kontekstem dla każdego dokumentu Kościoła są wszystkie pozostałe dokumenty Kościoła od początku trwania tego Kościoła. I wtedy, jeżeli w ten sposób będziemy czytali dokumenty Soboru Watykańskiego, to nic nie odczytamy źle. I jeszcze tylko ostatnia uwaga, że a propos tego Lefebvre'a, że na pytanie co sądzę, ja bym odpowiedział w ten sposób, że to nie jest pierwszy raz w Kościele. Był taki ruch, który zaczął się od biskupa Donatyści, prawda? I jeżeli prześledzimy historię tego ruchu, no to zobaczymy, co i teraz się dzieje. Natomiast możemy, patrząc na działalność papieża Benedykta XVI, no to jego ruchy czy dokumenty związane z mszą trydencką tutaj pokazują, że jest miejsce na różne zjawiska,
tradycje,
kościele,
tak.
Tradycje i że otwiera drogę, bo na ile msza
trydencka... Zresztą ona nie była zamknięta. Przez Jan Paweł II też nie zamykał tej drogi, natomiast to jest kwestia, jak mówię, dyscyplinarna, odstępstwa, to nie jest kwestia tylko tego takiego czy innego rytu liturgicznego, to jest kwestia posłuszeństwa, również gdy chodzi o ustanawianie biskupów, udzielanie święceń biskupich. Tutaj formalnie dokonała się schizma.
Tak, no jedno zdanie, że na ileś msza trydencka powróci, to już zależy tylko od wiernych.
Tak, natomiast ja chciałbym zacytować pana doktora Petera Bielika z wywiadu dla naszego dziennika, gdzie pan doktor Stanisław Krajski, chyba czy ktoś z redaktorów, zadał to pytanie. Mianowicie, tak, to pan doktor Stanisław Krajski. Mianowicie, jakie są największe zagrożenia ze strony masonerii dla Kościoła? I tutaj odpowiedź padła. Największym niebezpieczeństwem dla Kościoła katolickiego ze strony masonerii jest wnikanie jej zasad w myślenie, a co za tym idzie działanie katolików, zwłaszcza duchownych. A więc tu jakieś rozmywanie, prawda, pewnych zasad wiary, jakieś usprawiedliwianie, takie czy inne. I jak bardzo to widzimy dzisiaj w różnych teologów świeckich, prawda? Nawet czy duchownych. Panie doktorze.
Tak. Nie są aż taki odbornik, jako postępują jednotliwi teologowie. Ale taki jeden, a może dwa przykłady powiem.
Nie jestem aż takim specjalistą, jak może poszczególni jacyś teolodzy, ale spróbuję, postaram się przytoczyć dwa przykłady.
W Czesku wystupował jeden kniaz, odjął sztampach z takimi názormi, które były pre českých katolików divné.
W Czechach pewien ksiądz występował z pewnymi swoimi poglądami, które dla katolików czeskich zdawały się dziwne.
Pred niekolkými rokmi verejne povedal, že slobodomurárom.
Przed paroma laty oficjalnie powiedział, że wierzy masonerii.
Vystúpil z katolickej cirkvi a stal sa kňazom starokatolickej cirkvi.
Vystúpil z kościoła katolickiego i stal się księdzem starokatolickiego kościoła.
Iným takýmto príkladom, ale starším, je katolický kňaz Roka.
Drugim przykładem, trochę starszym, będzie właśnie przykład katolickiego księdza Roka.
Vystupoval ako katolický kňaz, ale hojne publikoval nekatolické názory.
Występował jako ksiądz katolicki, ale bardzo dużo publikował niekatolickich punktów widzenia.
Takíto ľudia rozracajú katolickú cirkev znútra.
Tacy właśnie ludzie niszczą Kościół katolicki od środka.
na morzu za sobą zjeść wiele katolików.
I za sobą mogą pociągnąć również wielu katolików.
Preto je przenikanie swobodomorskich zasad do cyrkwi takie niebezpieczne.
Dlatego właśnie to przenikanie zasad masonerii do kościoła katolickiego jest niebezpieczne.
Może ostatnie pytanie w takim razie. Tak, żebyśmy zakończyli trochę optymistycznie. W jaki sposób bronić się przed tymi zagrożeniami, jakie niesie ze sobą masoneria? Co my jako katolicy powinniśmy uczynić?
W pierwszym radzie drżać się wiernie katolickiej wiery, a podľa niej żyć.
Przede wszystkim trzymać się wiary katolickiej i żyć według zasad.
Nie dać się spochybnić katolickiej wiery utokmi na nią.
Nie dać wprowadzić w siebie jakąś niepewność i niedowiarstwo dla kościoła katolickiego poprzez jakieś ataki na kościół.
Które się dzieją nieustale prostrednictwem protikatolickich mass medii.
Z którymi właśnie stale mamy do czynienia za pośrednictwem mediów antykatolickich.
Które występują pod menom wedy.
Które występują pod przykrywką nauki.
Albo które lakają ludzi pod przykrywką umienia.
Albo które właśnie nęcą ludzi pod przykrywką sztuki.
Łoż a zło ostawa żdy lżą a złom.
Kłamstwo i zło zawsze pozostaną kłamstwem i złem.
A kiedy się opakują tysiąc albo milion krat.
Nawet jeśli będą powtarzane tysiąc albo milion razy.
A niesą ze sobą piękne podoby dobra, pokroki ku humanizmu a innych hesier, które poczuwamy, tolerancje.
Niosą ze sobą tylko takie odbicia jakby tych podstawowych zasad, jak dobro, tolerancja.
Weda.
Nauka.
Sloboda.
Wolność.
Równość, demokracja.
Równość, demokracja.
A tak dalej.
I temu podobne.
Zło stawa żdy złom, łoż stawa żdy lżą.
Także zło zostanie zawsze złem, kłamstwo zawsze zostanie kłamstwem.
Za naszą wiarą jest autorytet samego Boga Jezusa Chrystusa.
Za naszą wiarą stoi autorytet samego Boga Jezusa Chrystusa.
Preto nie może być prawdziwe nijakie ludzkie názory, twierdzenia, które są z nią w rozporze.
Dlatego żadne ludzkie twierdzenia, które właśnie nie mają nic wspólnego z tym, co mówi Pan Bóg, nie mogą być prawdą.
Boj proti swobodomorarstwu je w prvom rade boj proti duchownym mocnostiam za.
Walka przeciwko masonerii jest przede wszystkim walką przeciwko jakimś duchowym mocom.
W tomto boju nie obstoimy, ak sa nie budeme spoliehať na Božiu pomoc.
Także w tym boju nie wygramy, jeśli nie będziemy w tej walce, tej walki nie wygramy, jeśli nie będziemy, nie zaufamy Bożej pomocy.
Preto sa musíme modliť.
Dlatego przede wszystkim musimy się modlić.
Tym si tu pomoc vyprosíme.
W ten sposób wyprosimy u Pana Boga pomoc.
Je aj dobre vedieť základné informácie o slobodomorárstve.
Dlatego dobrze by było też znać te podstawowe informacje na temat masonerii.
W czym spoczywa jej jego ideologia?
Czyli te na temat jej ideologii.
Jakie cele chce dosiahnuć?
Jakie są cele masonerii?
A jakie prostriedki k tomu poużywa?
I jakie środki do osiągnięcia tych celów stosuje?
Bardzo serdecznie dziękujemy. Czy pan doktor Stanisław Krajski jeszcze słowo?
Nic dodać, nic ująć.
Świetnie, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy obu panu doktorom. Dziękujemy pani Monice za pomoc w tłumaczeniu. Proszę państwa, jeszcze raz przypominamy o spotkaniu już jutro w Warszawie z panem doktorem Peterem Bielikiem w sali czytelni Domu Parafialnego przy parafii świętego Jana Kantego na Żoliborzu, ulica Krasińskiego 31A o godzinie 17:00. Jutro również w księgarni przy ulicy Madalińskiego 4. Pan doktor będzie od 14 do 16 podpisywał swoją książkę. Zapraszamy bardzo gorąco.